My wiemy o tym. Przez wiele lat mówiono o tym, że Pan może przyjść. Ale dzisiejsze wydarzenia nam pokazują, że On naprawdę może stać już u progu i może przyjść. I my musimy być gotowi Mu otworzyć o północy, o nocy właśnie, gdzie jest ciemno na zewnątrz, a my musimy mieć w domu światło i lampę i musimy być gotowi, aby pozwolić Mu wejść. Dlatego jest to czas, abyśmy, wiecie, przeżywali to namaszczenie krwią Jego, przeżywali to światło Ducha Jego Świętego w swoim życiu, światło Słowa Bożego, abyśmy byli przygotowani należycie na przyjęcie naszego Pana w gościnę. Przyjęcie Go w gościnę, bo o tym mówi właśnie gościnność Boża. W Łukasza w 10 rozdziale też jest taka historia. I ta historia zawsze mnie nastręczała taką zagadką, dlaczego Pan Jezus tak bardzo tutaj, że tak powiem, tak do tej Marty trochę się szorstko zwrócił. Bo to była historia, gdy Pan Jezus przyszedł do Marty i Marii w gościnę. I jest powiedziane, że Marta krzątała się przy różnej posłudze. I wreszcie się zniecierpliwiła i powiedziała dla Pana, no powiedz coś mojej siostrze Marcie, Marii, tak? Powiedz Marii, żeby mi pomogła. I Pan Jezus ją troszeczkę skarcił, powiedział, krzątasz się przy tym wszystkim, a Maria wybrała dobrą cząstkę, lepszą, która jej nie będzie odjęta. I wiecie, gdy tak się nad tym zastanawiałem, dlaczego tak jest? I co tu Pan Jezus chce powiedzieć? To zobaczyłem w kontekście dzisiejszego słowa, że tutaj jest mowa tak naprawdę o sednie gościnności. Wiecie, bo czynności przygotowawcze na gościnę to jest jak plewa. Ale sednem gościnności to jest społeczność między dwoma ludźmi, dwoma osobami albo większą liczbą osób. Sednem gościnności to jest społeczność. I zobaczmy, że tutaj Maria przybrała formę, wiecie, forma nad treścią przyrosła to, tak? Nie trzeba wiele zabiegów w domu, żeby gościć kogoś. I czasami tak jest, że jesteśmy u kogoś w gościnie i w zasadzie gospodarza nie ma, bo ciągle coś robi, przygotowuje nam i nawet nie mamy kiedy z nim porozmawiać i mówimy do niego czasami, no wreszcie usiądź, żebyśmy mieli ten czas i porozmawiali. I Marta tutaj przedobrzyła i Pan powiedział, że sednem jego przyjścia tu to jest społeczność z nim. I to jest cenne. To po to tam się spotkali. Nie po to, żeby on się najadł, napił i w ogóle nie wiadomo co, ale żeby mieć tą relację. I Marta i Maria wybrała lepszą cząstkę. Ona wybrała cząstkę społeczności z Chrystusem, bycia z Nim, a Marta straciła na tym. I tutaj Pan Jezus mówi o sednie gościnności. Zobaczcie, my dzisiaj tęsknimy za sobą. Wielu z nas by chciało być z kimś. Nie możemy dzisiaj tego uczynić, bo jest taka sytuacja. I właśnie dzisiaj to szczególnie doceńmy, że sednem naszych spotkań, naszej gościnności to jest relacja z drugą osobą, żeby ją przyjąć i z nią być. I żeby się z nią spotkać. I to jest sedno relacji. Relacji między dwoma osobami. I teraz chciałbym przejść do sedna dzisiejszego słowa tak naprawdę, bo to wszystko, co było poprzednio, to jest tylko takim przygotowaniem. Chcę teraz powiedzieć o gościnności Bożej. Bo sednem chrześcijaństwa to jest gościnność człowieka dla Boga i gościnność Boga dla człowieka. To jest sedno chrześcijaństwa. A w centrum jest relacja między Tobą a Bogiem, a najwyższym Stwórcą, Ojcem naszym niebiańskim. To jest sedno chrześcijaństwa, to jest relacja nas z Nim. I to jest sedno. I teraz chciałbym do tego przejść i byśmy zobaczyli te zwyczaje, które tutaj żeśmy trochę powiedzieli w zwyczajach właśnie w zbawieniu ludzkości. Otóż w Ewangelii Jana na samym początku Jest taki bardzo znamienity fragment, wiecie, który my często cytujemy. Cytujemy dla ludzi niewierzących. Pierwszy rozdział, 11 werset mówią: do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. I zobaczmy, że właśnie według tego słowa Żydzi stali się niegościnni dla Pana. I wielu ludzi stało się niegościnnych, bo On przyszedł do nich, pukał do nich, ale oni nie chcieli Go wpuścić. Nie chcieli Go przyjąć i dlatego nie mogli się stać dziećmi Bożymi. I teraz chciałbym takie podobieństwo nam powiedzieć, takie krótkie podobieństwo o zamożnym kapłanie. Wyobraźcie sobie, że był kiedyś taki kapłan zamożny, który miał kilka majątków gdzieś takich swoich, wiecie, jakichś takich, nie wiem, no, posiadłości kilka, i on co pewien czas nawiedzał te posiadłości i jadąc z jednej do trzeciej postanowił jeszcze zajechać do tej, która była między nimi, załóżmy. A że czas był, wiecie, taki, noc była właśnie, już była ta podróż taka, że już noc się zbliżała, on postanowił, że sobie zajedzie do tej swojej, wiecie, tej własności, odwiedzi, będzie miał z nimi społeczność, z tą właśnie wspólnotą tam, w tej posiadłości. I gdy zajechał, noc była i tak z daleka zajrzał już przez te okna, to się przeraził. Bo zobaczył ludzi, wiecie, którzy chodzą, jego znajomych, bliskich, i zobaczył, że większość to chodzi nago. Nago. Normalnie chodzą tak jak sodomici. I się przestraszył człowiek. Spojrzał na to wszystko przerażony. I wiecie, nie śmiał tam wejść. Bo po pierwsze, nie śmiał zapukać nawet, bo jak wejść do takich ludzi? Jak patrzeć na ich sromotę, na ich grzech? To jest jedna rzecz. Po drugie, był świadomy, bo jako kapłan wiedział, że według prawa mojżeszowego oni zasługują na śmierć. Bo prawo mojżeszowe takich ludzi zachowujących się sodomicko zabijało i kamienowało. I wiedział, że gdyby tam wszedł, to on jako kapłan musiałby wydać na nich wyrok, że są winni, wiecie, winni śmierci, bo żyją jak sodomici. Zakon musiałby według zakonu ich zabić. Ale on ich miłował i nie chciał tego zrobić. Wiecie, i dlatego tam nie wszedł. Ale od tamtej pory postanowił sobie taki plan zrobić. Wiecie, bo moralność sodomicka to niełatwo jest serca wyplenić, bo to nie jest kwestia decyzji, ale moralności wewnętrznej człowieka, tego jakim on jest. I on postanowił działać, oddziaływać na nich, na tych ludzi, jakoś z zewnątrz, żeby zmienić ich moralność i gdy zmienią się, to dopiero do nich przyjść, żeby nie móc iść osądzić i wytracić tych ludzi. Wiecie, to bo tak ich miłował. I wynajął pewną grupę ludzi, których tam posłał do tej miejscowości, którzy zaczęli dziwne rzeczy tam robić. I ci domownicy jego w tej miejscowości zaczęli przeżywać dziwne rzeczy. Ciągle coś złego im się przytrafiało. No, coś ciągle się złego w ich życiu działo i to cało zmuszało ich do myślenia nad swoją moralnością, nad swoim życiem, nad prawem Bożym i nad tym wszystkim. I ten miłościwy kapłan okazał się właśnie dobrym kapłanem, który czekał, jakoby te jego działania były takim, wiecie, pukaniem do tej posiadłości tych sodomickich ludzi, którzy nago chodzili i nawet nie wiedzieli o tym, że to coś złego. I jak myślicie, to podobieństwo, czy gdzieś jest w Biblii? Bo właśnie ono jest. Właśnie w taki sposób, można powiedzieć, to jest taki żywy obraz tego, co było w Laodycei. Zwróćcie uwagę. Pan Jezus pukał do tego kościoła i powiedział, że ten kościół jest ślepy i nagi. I zobaczcie, on przyszedł w gościnę do nich, do swojej własności. Powtarza się historia z Ewangelii Jana. Przyszedł do swojej własności, a ci go nie przyjęli. Ale ci, którzy go przyjęli, otrzymali prawo stać się dziećmi Bożymi. A oto znowu, zobaczcie, przychodzi do swojego ludu, ludu Nowego Przymierza, i znowu przychodzi do niego i puka, ale oni go nie chcą otworzyć, bo nie słyszą tego głosu pukania, A oni są jak ci sodomici, są duchowo nadzy. I On działa na nich, oddziałuje na nich i mówi, że ja robię to, a to. Znacie to słowo. Uczyńcie to i to. A wejdę do was i będę z wami wieczerzał. Zobaczcie, że Pan Jezus przyszedł do swojej własności, do Laodycei. Wiecie, Laodycea to był kościół, a według słowa w Tymoteusza, w liście do Tymoteusza, kościół jest podwaliną prawdy, jest domem Boga żywego. I Bóg przyszedł do swojego domu, który jest podwaliną prawdy, i nie mógł wejść, bo zobaczył, że ludzie są nieprzygotowani, są nadzy. Wiecie, gdyby Bóg wszedł do takiego kościoła, to Jego świętość by ich wytraciła, by ich zniszczyła, bo On jest święty. Ale widzicie, gospodarze nie byli godni, nie byli przygotowani na przyjęcie gościa. Nie byli przygotowani na przyjęcie gościa. On był przygotowany wejść, ale oni nie byli przygotowani na przyjęcie Go w gościnę, na wieczerzanie z Nim. Wyobraźcie sobie, że Chrystus zasiada przy stole z nagimi ludźmi, sodomitami. Czy to jest możliwe? Że świętość by Jego zniszczyła ich, ten grzech. A On nie chciał ich wytracić i chciał, żeby się nawrócili, żeby przyodziali szaty, żeby namaścili swoje oczy, słuchajcie, aby przejrzeli. To jest mocny fragment. Widzicie, Bóg przychodzi w gościnę do swojego kościoła, a kościół nie jest godny, by go przyjąć, nie jest przygotowany. I my musimy być przygotowani, aby przyszedł Pan, aby mógł wejść i nie osądził nas swoją świętością, swoją świętą obecnością. O, jakże, zobaczcie, jakże jest ważne to, aby być gotowym na przyjście Pana. A teraz chciałbym powiedzieć taką w zasadzie najważniejszą rzecz związaną z dzisiejszym świętem, z tą uroczystością, której w taki nietypowy sposób obchodzimy. Wiecie, można powiedzieć, że nie w typowy sposób, ale tak naprawdę zwróćcie uwagę, że my obchodzimy to tak jak święto Paschy Żydzi obchodzili. Będziemy dzisiaj tę Wielkanoc, na naszą Wielkanoc jako baranek był ofiarowany Jezus Chrystus. I my dzisiaj będziemy tą Wielkanoc sprawowali tę Paschę w taki sposób, jak sprawowali, zobaczcie to, Żydzi, gdy wychodzili z niewoli. Każdy w swoim domu, za drzwiami, za które nie można wyjść. Bo przepis mówi, nie wychodź, jeżeli chcesz zachować swoje życie, zdrowie. I my będziemy obchodzić tak, jak Żydzi to obchodzili. I poczujemy się trochę tak jak oni w samotności siedząc, spożywając Paschę tego baranka, oni to robili. I my będziemy w swoich domach mieli wieczerze, ale w rodzinach, w małych grupkach. Wiecie, to będzie takie żywe, że tak właśnie Żydzi to przeżywali. Oni tak właśnie przeżywali Paschę. Oni właśnie tak przeżywali Paschę. I my będziemy to tak obchodzić. I dzisiaj chciałbym zaprosić nas do wieczernika. Tam, gdzie się odbyła ostatnia wieczerza paschalna, gdzie Pan Jezus, wiecie, przyjmował nas i swoich uczniów, apostołów w gościnę do nieba. Ewangelia Jana, 13 rozdział, jest bardzo znanym takim fragmentem. I ja tutaj chcę przeczytać nam fragment tej wieczerzy, a resztę opowiem swoimi słowami. 13 rozdział od wersetu 3. Wiedząc, czyli Pan Jezus, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał Mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przypasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wyścierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł, Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzeczy mu Piotr, przy nigdy nie będziesz umywał nóg moich. odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się. Chyba tylko nogi, bo czysty jest cały i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich, przewdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Widzicie, żeby zrozumieć ten fragment, to my musimy zrozumieć, co Pan Jezus tutaj czynił. Bo On sam powiedział do Piotra, ty teraz tego nie rozumiesz, co ja czynię, ale potem zrozumiesz. I żeby zrozumieć, co Pan Jezus tu robił, musimy uchwycić kontekst. Na tym samym spotkaniu, na tej samej wieczerzy, Pan Jezus w 14 rozdziale mówi takie między innymi słowa. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Dzisiaj też. Nie powinno się trwożyć serce nasze. Chociaż na zewnątrz jest ciemność, ale my w domach mamy mieć światłość. I musimy sobie tą światłość w sercach gromadzić, szukając społeczności z Bogiem. I dalej mówi, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. I jeszcze jeden fragment z kontekstu tego, żebyśmy to uchwycili. W Łukasza w 22 rozdziale dokładnie to samo wydarzenie, 22 rozdział, to samo wydarzenie, 27-30 wersety opisują tak. Któż bowiem jest większy? To Pan Jezus mówi na tej ostatniej wieczerzy pańskiej. Dokładnie to jest ten sam wydarzenie, ono jest tak opisane. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje, czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, a ja przekazuję wam królestwo, jakie mnie Ojciec mój przykazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. I zwróćmy uwagę, co Pan Jezus tu robi. On tu pokazuje jedną rzecz, że On usługuje. To On przyjmuje ich do siebie tutaj. To On przygotowuje ich do przyjęcia ich w gościnę, do przyjęcia ich w niebie, gdzie jest wiele mieszkań. Wiecie, i gdy ty idziesz w gościnę do Boga, to musisz być przygotowany. Musisz mieć szaty. Jest taka przypowieść, gdy jeden człowiek wszedł na ucztę weselną bez szat weselnych. Pamiętacie? I co Pan powiedział? Wrzućcie go do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. On musiał mieć szaty weselne, musiał być przygotowany, ubrany. I tutaj Pan Jezus, wiecie, ich przygotowuje na gościnę do swojego domu, do nieba. I mówi im, że tam jest wiele mieszkań. Idę przygotować wam miejsce na gościnę. I On poszedł i przygotowuje to miejsce, ale zanim to zrobił, On przygotował, wiecie, swój lud, żeby mógł go gościć. I właśnie Pan Jezus w tym 13 rozdziale używa zwyczajów gościnności, by pokazać zbawienie, że On przyszedł przygotować sobie kościół, oblubienicę i mówi do nich, po pierwsze, ty nie wiesz, co ja teraz czynię, a potem się dowiesz. Potem mówi, że wy już jesteście czyści, ale nie wszyscy. I w innym wersecie mówi, że już jesteście czyści dla słowa mojego. Wiecie, On ich sumienia, ich serca oczyścił swoim Słowem i Duchem swym Świętym, gdy głosił Słowo. I oni byli czyści. Prawie wszyscy, oprócz Judasza, byli czyści. Ale że ostatecznie, żeby ich przyjąć do siebie, to musiał co zrobić? Gdy już są wszyscy czyści, powiedział, to nie trzeba ich myć w gościnie, tak? Tylko umyć co brudne. A w ich czasach brudne były przeważnie tylko nogi, bo chodzili boso. I on powiedział, jeżeli nie umyję ciebie, nie będziesz miał działu ze mną. Nie umyję twoich nóg. I dopiero gdy umyjesz swoje nogi, będziesz mógł stanąć na ziemi świętej. Pamiętacie, Mojżesz był na górze, już o tym mówiłem. To Pan powiedział, zuj sandały z nóg swoich, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Wiecie, Pan Jezus, żeby ostatecznie już przygotować nas, właściwie tych apostołów, On musiał umyć ich nogi. I pokazał to obrazowo, myjąc im te nogi. A wiecie, co jest, co to oznacza? Nogi łączą nas z ziemią, z tym brudem. I On musiał to zniszczyć. To, co nas łączy z ziemią, z szatanem, z tym buntowniczym pokoleniem ludzi. I wiecie, co On zrobił? On właśnie to zrobił na krzyżu Golgoty. On tam umył nogi im na krzyżu Golgoty. Zwyciężywszy grzech, potępił w swoim ciele grzech. I to nie grzech jako uczynki, ale tą starą grzeszną naturę. On ją potępił na krzyżu w swoim ciele. Wiecie, to było umycie ich nóg. I dlatego powiedział, jak ci nie umyję nóg, nie możesz mieć udziału ze mną. Działu ze mną. Widzicie? I dopiero On mógł ich przyjąć całkowicie, bo już byli czyści. Cali i nogi. I Pan użył do tego zwyczajów żydowskich, zwyczajów gościnności, bo nasz Pan jest gościnny. Zobaczcie, bo Pan nasz jest gościnny. Dał nam wodę do mycia nóg, omył nam nogi na krzyżu Golgoty umierając. On namaścił naszą głowę olejem Ducha Świętego, tak jak to zwykle było. On nas przyjął, oczyścił nas, obmył całe ciało nasze krwią baranka. On dał nam szaty na te ciało nagie, żeby je przyoblec, szaty swojej sprawiedliwości. Wiecie, dał nam zawój, dał nam koronę żywota i On nas przyjmie w takim stanie, bo jest gościnny, ale musiał nas przygotować. I teraz chcę wam zadać takie pytania. Pytanie. Powiedzcie mi, Pan Jezus umył im nogi. Umył im nogi. A powiedzcie, bo powiedział, że jeżeli wam nie umyję nóg, nie będziecie mieli ze mną działu. I zadam wam pytanie. Czy dla nas Chrystus umył nogi? Czy dla nas umył nogi? Pytanie jest nietrudne. Bo każdy z nas twierdzi, że ma dział z Chrystusem. Że jest miejsce dla nas w Jego mieszkaniu. Każdy z nas tak twierdzi. Według słów Pana Jezusa. Gdyby nam nie umył nóg, nie mielibyśmy z Nim działu. Wiecie, On nam na krzyżu Golgoty umył nasze nogi. On potępił to, co w nas łączy nas z tą ziemią. Tego starego Adama, wiecie. I w taki sposób umył nam nogi. On umył nam nogi. I teraz wam zadam drugie pytanie. A czy widzieliście kiedyś Chrystusa z miską przy swoich nogach, myjących wam nogi i wycierających je szatą swoją czy ręcznikiem? Czy ktośkolwiek widział Chrystusa, który jemu nogi myje dzisiaj? Nie. Nie. I nikt nie zobaczy. To w takim razie o co tu chodzi? I właśnie zobaczcie, bo ten Ewangelia Jana 3,16, Ewangelia Jana 3,16 mówi, albowiem tak Bóg, co? Umiłował świat, że swojego Syna dał. A to oznaczało co? Że On umarł. I to jest mycie nóg. Że On umarł, umył nogi nam, słuchajcie. I nie musimy Go widzieć z miską przy naszych nogach. To zadam teraz wam drugie pytanie, bo Słowo Boże powiada, że tak jak On umył nogi uczniom, Tak powiedziane jest, i wy winniście co? Umywać nogi jedni drugim. I zadam wam pytanie, gdzie w Biblii apostołowie każą tą naukę, każą, tak, żeby przychodzić z miską i myć nogi drugim? Ja nie krytykuję dzisiaj tego, tylko chciałbym, byśmy zobaczyli pewną rzecz. I chociaż w Biblii, powiem wam szczerze, nie jest nigdzie powiedziane drugi raz, że mamy myć nogi fizycznie innym, a raczej jest pokazane, że to mycie nóg to jest przyjmowanie w gości, bo taki był u nich zwyczaj, to chcę wam powiedzieć, że cała Biblia mówi o jednej rzeczy, że mamy myć nogi jedni drugim. Że my mamy jedni drugim myć nogi. A to oznacza przyjmowanie jedni drugich w gościnę. A wiecie, co zrobił Chrystus, żeby przyjąć nas w gościnę? Umarł za nas. I Słowo Boże mówi, że my powinniśmy wydawać swoje życie za braci swoich. Że mąż ma umierać za żonę swoją. I brat ma umierać za brata swojego, wydawać swoje życie. I gdy my wydamy swoje życie, wiecie, te nasze stare ego, to dopiero wtedy możemy mieć społeczność ze sobą. Jeżeli my nie umrzemy dla siebie, to zawsze będziemy gościć kogoś, ale jako egoiści. Przez pryzmat egoizmu, naszego interesu. Bo jak zapraszasz kogoś, to masz w tym interes. Najmniejszym interesem to jest rozrywka, bo się nudzisz, więc trzeba kogoś zaprosić. Ale jak ci przyjdzie gość, który jest niespodziewany, gość nieproszony, nie mamy dla niego czasu, bo nie mamy interesu. Ale jeżeli jesteś martwy dla swojego ego, starego człowieka, to ty przyjmiesz człowieka, przyjmiesz go do serca swojego sercem, i zewnętrznie, i wewnętrznie. Wiecie, i tak jest z Bogiem. My, gdy tam siądziemy w niebie, nie będziemy mogli siedzieć z tym grzesznym, starym, szatańskim charakterem. Tam będzie w nas Chrystus. I w taki sposób zasiądziemy przy Nim, przy tym stole wiecznym. I to dzisiaj z tym chciałem nas zostawić. Wiecie, Chrystus umarł za nas, umył nam nogi, abyśmy my innym myli nogi. Abyśmy wydawali swoje życie za naszych braci i sióstr. Abyśmy mogli mieć z nimi społeczność, do której dzisiaj tak tęsknimy i pragniemy. I wiecie, Bóg tęskni i pragnie dzisiaj, aby być z nami i gościć nas. Gdy nasze nogi będą czyste, to On przyjdzie do nas. Gdy gospodarze będą przygotowani na przyjęcie gościa, wiecie, On przyjdzie. I gdy my będziemy gotowi na wejście do przybytków niebiańskich, On nas tam wprowadzi i wpuści. I dzisiaj, będąc przy stołach i może spożywając wieczerzy, pamiętajmy o tym, abyśmy jedni drugich przyjęli dzisiaj. Bez tego swojego, wiecie, starego człowieka. Ale do serca przyjęli jedni drugich. I pamiętali, że Bóg stoi dzisiaj i puka i kołacze do niejednego serca, do niejednego domu. I On dzisiaj chce przyjść, ale chce, zanim wejdzie, przygotować sobie oblubienicę bez jakiejkolwiek skazy, zmazy i czymkolwiek podobnego. Niech Pan nas błogosławi. Niech Pan dzisiaj nas błogosławi. Miejmy wspólny czas dobry w społeczności swojej tam w domach. I też w społeczności z Duchem Świętym. Pozwólcie, że zakończę to słowo krótką modlitwą. Panie, dziękuję Ci, że przemawiałeś dzisiaj do mojego serca też. Panie, spraw, aby to słowo było we mnie, przeważnie, tak szczególnie we mnie też skuteczne, abym nie tylko tym, który mówi, ale też i tym, który to czyni. Bądź błogosławiony, Panie i Boże mój, za baranka Jezusa Chrystusa, za Jego świętą krew, za to, że dzisiaj krzyż Golgoty jest czymś rzeczywistym i aktywnym, że dzisiaj światem włada i rządzi i panuje baranek zabity, Jezus Chrystus, który nosi na swoim ciele rany, rany po ukrzyżowaniu, ten, który swoją krew wniósł do miejsca najświętszego i przebłagał Ciebie, Boże, za nasze grzechy. Jesteśmy tak Tobie wdzięczni, że dzisiaj możemy przeżywać znowu tą pamiątkę wyjścia, Panie, z Egiptu. I to w taki szczególny sposób, w taki bardzo podobny, jak oni to czynili. Tak dziękuję Ci za to wszystko, co mogłem dzisiaj powiedzieć. I błogosław moich braci i siostry w Panu Jezusie Chrystusie. Amen. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.